Dzisiaj mam dla Państwa cztery książki, ale dwie będą po 21 i o jednym tytule. Przypomnienie troszkę, bo wydawnictwo postarało się i z zeszłego tygodnia dosłało jeszcze książki i ja uważam, że te książki powinny do Państwa trafić i to jest literatura obyczajowa. A teraz mamy niestety książki trudne, bo na moje biurko trafiły kolejne książki, czyli takie książki, o których powiedziałabym z tak zwanego nurtu obozowego. Te książki z Pruszyńskiego i spółki otrzymaliśmy, bo jak Państwo wiedzą, napisano już bardzo wiele opowieści, które dotykają tematów zagłady czy niemieckich obozów śmierci. Jednak temat ten tak trudny, a tak ważny, zarazem wciąż pozostaje niewyczerpany i wciąż się pisze i wciąż są pisarze chcący w jakiś sposób się z tym tematem zmierzyć. Ta pierwsza książka, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, bo będą Państwo sobie mogli później wybrać albo jedną, albo drugą, to jest debiut. Ale jaki to debiut? Od razu po debiucie sprzedano prawa do tej książki do 12 krajów. Autorką jest Anna Ellory, mieszkająca z rodziną w Bath w Wielkiej Brytanii, jest pielęgniarką. Króliki z Ravensbrück to jej właśnie literacki debiut. Książka w Polsce ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Pruszyński i Spółka i od razu, jak powiedziałam, jest to bardzo mocny i bardzo udany debiut. Ukazała się ta książka w styczniu, ale dopiero teraz trafiła dla słuchaczy Radia Zachód. Akcja powieści rozgrywa się w Berlinie w 1989 roku. No i jest to czas przełomu. Właśnie upada mur berliński. Jednak myśli bohaterki Miriam zaprząta chory ojciec, którym ona się opiekuje. Mężczyzna jest w bardzo kiepskim stanie, ale co jakiś czas powtarza jedno imię – Frieda. Córka jest pewna, że nie zna żadnej Friedy. Jej matka zmarła niedawno i miała zupełnie inne imię. I pewnego dnia Miriam na nadgarstku ojca odkrywa tatuaż, obozowe numery. Kobieta jest wstrząśnięta, nie przypuszczała, że jej ojciec był więźniem obozu koncentracyjnego, tym bardziej, że był Niemcem i profesorem uniwersytetu. W każdym razie zaczyna orientować się, że nie znała historii swojego ojca. Wkrótce jednak odkrywa kolejną zdumiewającą rzecz. W domu odnajduje obozowy pasiak, kobiecy pasiak, w którym zaszyte są listy. Na domiar złego, to jest jakby drugi tor opowieści, odnajduje ją Alex. To jest jakby kolejny bohater, ale to jest mąż despota, który czyni piekło z życia Miriam. I to są te dwa wątki, osobisty i ojca, 89 i 1944 rok. W każdym razie te dwa wątki nawzajem się przenikają w tej powieści, bo jest to, proszę Państwa, powieść. W każdym razie dziewczyna postanawia zrobić wszystko, aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest ta kobieta, którą właściwie już w agonii imię ojciec wypowiadał. I chce się dowiedzieć o przeszłości ojca. Jak już powiedziałam, ta historia toczy się dwutorowo. Jest ona podzielona między Miriam i jej ojcem Heinrichem. Główna oś fabuły Królików z Ravensbrück osadzona jest, jak powiedziałam, w grudniu 89, ale to, co się dzieje w 1944 roku, jest w tej wielowątkowej powieści niebywałe. Proszę Państwa, Króliki z Ravensbrück Anny Ellory to jest książka, która pochłania bez reszty i właściwie zapiera dech. I mówię to zupełnie odpowiedzialnie, ponieważ rzeczywiście książkę pochłonęłam. Te kilka zdań, które napisałam na kartce, którą teraz się wspomagam po przeczytaniu tej książki na gorąco, to jest to taka recenzja, powiedziałabym, bardzo osobista, bo te dramatyczne wydarzenia rozgrywające się w obozach Ravensbrück oraz Auschwitz-Birkenau to są takie wydarzenia, które robią na każdym czytelniku, na mnie także zrobiły ogromne wrażenie, chociaż przeczytałam już wiele książek z tak zwanego nurtu obozowego. W każdym razie czyta się tę powieść znakomicie. Dramatyczne opisy obozowego życia, walka o przetrwanie, wyrzuty sumienia, dylematy moralne, wszystko to tworzą niesamowitą opowieść, od której nie sposób się oderwać. A język, jaki realistyczny, choć muszę Państwu dodać, że jest to powieść oparta na fikcji, ale bardzo realistycznie przedstawiona, i ta dwutorowość absolutnie w tej powieści Anny Ellory nie przeszkadza. Anna Ellory to książka ze stycznia tego roku. Muszę tutaj jeszcze otworzyć książkę, bo rzadko to robię, ale znakomicie została przełożona przez Michała Juszkiewicza. Wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka, Króliki z Ravensbrück, Anna Ellory. To jest pierwsza książka z tego nurtu obozowego, kolejna już w Radio Wieczorze Radia Zachód, którą Państwu proponuję, a za chwilę słów kilka opowiem o drugiej. I druga książka, bo jest już za 20, dobrze mówię, za 20 minut 21. I też, proszę Państwa, brytyjskiej autorki, to już druga, Karen Bartlett, też pruszyńskiej spółka, 6 lutego ukazała się ta książka o rodzinie inżynierów Holokaustu, architekci śmierci. Taki jest tytuł. Autorka to brytyjska pisarka i dziennikarka. Pisze dla Sunday Timesa, Guardiana. Jest autorką m.in. książki After Auschwitz i historii o Story of Anne Frank, wiadomo, jak to nazwisko przynajmniej dla jednego z pokolenia jest kojarzone. Jest to, proszę Państwa, książka o firmie Topf & Schöne, czyli takiej firmie, która produkuje urządzenia browarnicze i krematoria, a także instalacje do komór gazowych. Jej klientami są browary w wielu krajach na całym świecie. Krematoria i komory gazowe zamawiam SS dla obozów koncentracyjnych. Przede wszystkim tych w Auschwitz, Buchenwaldzie, Dachau i Mauthausen. Dyrektorzy firmy Ludwig i Ernst Wolfgang Topfowie doskonale wiedzą, że ich produkty służą do mordów w niewyobrażalnej skali. Pracownicy firm uczestniczą w praktycznych testach, podczas których zabija się ludzi w komorach gazowych i pali w krematoriach. Jednak ta świadomość nie robi na nikim wrażenia. Mimo że współpraca z SS jest źródłem zaledwie kilku procent obrotów firmy, ambicje rodziny sięgają bardzo wysoko i w Topf & Schöne wciąż powstają coraz bardziej nowatorskie projekty komór i pieców, w których można zabijać i palić zwłoki coraz większej liczby ludzi. Szalone plany zagłady, których nawet SS nie jest w stanie zaakceptować. Czy jest jeszcze ktoś do spalenia? Zapyta żartobliwie w 1942 roku dyrektor operacyjny firma Topf & Schöne Gustav Braun. Architekci śmierci Karen Bartlett to opowieść tak szokująca, że niełatwo przyjąć ją do wiadomości. Opowieść o rodzinie, która opracowała technologię zagłady i nie ustawała w wysiłkach, by ją udoskonalić. Państwo teraz mogą wybrać i dzwonić pod numery telefonów do Radio Wieczoru Radia Zachód. Jedna i druga książka z tego roku. Króliki Ravensbrück, genialny debiut Anny Ellory, brytyjskiej pisarki, która już teraz pracuje nad drugą książką. Jeszcze nie wiemy jaką, ale jest zapowiadana. I Karen Bartlett, architekci śmierci, gdzie pokazuje całą przedsiębiorczość śmierci z drugiej strony. To jest powieść oparta na fikcji, ale jakże realistyczna. A tu jest życie które zabrało innym życie. Mogą Państwo wybierać 801-327-462 i drugi numer 68-324-2255. Dobry wieczór.
Uprzejmy dzień dobry wieczór, pani redaktor.
Proszę tylko powiedzieć.
Zdaniem się wszystkim państwu.
Skąd?
Oczywiście z Gubina. Z
wie pan, ja skromniutko powiem, że ja pana poznaję, bo przez tyle lat jesteśmy na antenie, tak, i rozmawiamy, ale nie każdy rozpoznaje głos, tak? Pan Antoni z Gubina. Witam pana serdecznie, proszę wybrać książkę. No tak, tak muszę powiedzieć.
Zdecydowanie numer dwa, a od razu postaram się uzasadnić, dlaczego.
Czyli Architekci Śmierci.
Tak, tak. Postaram się uzasadnić, będąc gdzieś tam w troszkę mniejszym wieku, fizycznie może nie, ale jednak. Pamiętam, że przez naszą polską prasę chyba w latach 70. przetoczyła się, i to chyba była jeszcze pierwsza dekada lat 70., przetoczyła się fala krytyki wobec ówczesnego jednego chyba z premierów Republiki Federalnej Niemiec, pana Rybkę, który będąc inżynierem również pracował w podobnej instytucji, w cudzysłowie, która była po prostu zamieszana w produkcję komów gazowych wtedy. To oczywiście ówczesny już pan, powiedzmy sobie, dyplomata na piedestale się wypierał, że to nie są jego podpisy złożone, ale wszelkiego rodzaju ekspertyzy grafologiczne jednoznacznie potwierdziły, że to jednak on podpisywał się po prostu na dokumentacji technicznej związanej właśnie z produkcją komów gazowych, czy też elementów do tych komów. Ja dokładnie w tej chwili nie pamiętam tego. To jest prawie że po wieku temu, a przynajmniej ponad 40 lat wstecz. Także zdecydowanie bym poprosił o książkę numer dwa.
A sama autorka zresztą pisze, że w tej książce, w podziękowaniach, że napisanie tej książki było przedsięwzięciem trudnym, bardzo czasochłonnym, więc muszę podziękować wszystkim, ale przede wszystkim najbliższej rodzinie, że tak często do nas wstępowała i organizowała życie. To zresztą bardzo ciekawe podziękowania autorki są, bo i temat trudny, ale ciekawą historią, jaką ona zawarła na początku tej książki, to jest cała rodzina Topfów, gdzie przedstawia po kolei od Johannesa Topfa, czyli założyciela firmy Topf i synowie, aż, a trochę ta rodzina liczna była, po pracowników firmy Topf i synowie. Także ci, którzy kiedyś tę książkę wezmą do rąk, czyli ci, którzy są z rodziny i pracowników i założycieli rodziny inżynierów Holokaustu, no to naprawdę. Jeszcze książka nie ma recenzji w Polsce, dlatego że ona się ukazała 6 lutego, jest tylko zapowiedź, więc jestem bardzo ciekawa, jak ta książka będzie odebrana w Niemczech. Gratuluję wyboru i dziękuję za telefon.
To ja uprzejmie tak, również dziękuję.
Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru i mam, proszę państwa, jeszcze czas na to, żeby odebrać kolejny telefon. Króliki z Ravensbrück. Halo, dobry wieczór. Halo?
Halo?
Mamy 20 sekund. Dzień dobry, wieczór.
Witam pani redaktor. Rozmawialiśmy o syberyjskim Białymstoku, rozmawialiśmy o żołnierzach wyklętych. Już mnie pani rozpoznaje.
Tak jest.
Stały radiosłuchacz z podgorzowskiej wioski.
Tak jest.
Ja miałam tę przyjemność poznać panią profesor Wandę Płutawską, przyjaciółkę świętego papieża Jana Pawła II, która też była więźniarką obozu w Ravensbrück. Ja sam o sobie z dumą mówię, że jestem wnukiem robotników przymusowych w III Rzeszy. No chwała Bogu, że z panią redaktor się znowu odnalazłem, bo byłem, bo małe mnóstwo takich patriotycznych i historycznych właśnie tutaj, na takiej wspólnej właśnie strunie, jakby tutaj gramy. Także uprzejmie dziękuję.
Ja pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy już o robotnikach przymusowych na antenie Radia Zachód. To było w zupełnie innym programie i pamiętając i znając pana przywiązanie do historii, bo przecież w mojej rodzinie też byli robotnicy przymusowi III Rzeszy, to rozmawialiśmy o tym, jak warte jest jeszcze ocalić od zapomnienia tych, którzy to przeszli, przeżyli, tak?
Pani doktor, tak, ja pamiętam, że bodaj jak pani prowadziła otwarty mikrofon Radia Zachód 12.15.13 w dniu babci. Ja wtedy też właśnie zadzwoniłem i podzieliłem się tym świadectwem, że moja świętej pamięci babcia Janina czas II wojny światowej, pełne 5 lat, spędziła w Strausbergu, to są obecnie przedmieścia Berlina, wówczas to było samodzielne miasteczko. No i opowiadałem właśnie na tej antenie o zgrozie, kiedy wkroczyli Sowieci. No jeszcze nie ma chyba godziny 22, ale powiem tak, no, że po prostu to był taki kodeks honorowy w cudzysłowie sowieckiego żołnierza, tak, że babcia brała na ręce wówczas mojego, jestem później urodzony, 10-letniego ojca, bo miała jaką taką pewność, że nie zostanie zgwałcona. Sowieci po prostu no, mieli ten taki w cudzysłowie kodeks honorowy, że nie gwałcili kobiet z dziećmi na ręku. No i moja babcia, która była szefową kuchni u Bauera, to była też wtedy w takim, w kwietniu, w maju 1945 roku, takim no jakby autorytetem, bo ci Niemcy, ci właściciele, z których babcia nawet dziady świętej pamięci, którego nie poznałem, nie doznała żadnej krzywdy. Oni do nich właśnie przychodzili i mówili, że wy jesteście też Sowieci, tak jak Rosjanie. Czy to prawda, że oni są tacy okrutni, tacy bestialscy, poradźcie się, co mamy robić. Wtedy każdy, kto żył, się salwował ucieczką do zachodnich landów, jak to wówczas nazywano, pod Amerykanów. Na wozach drabiniastych, na koniach, ciężarówkami. Moim dziadkom ci Bauerzy również to życzliwie zaproponowali, ale oni usłusznie czekali na przyjście z Sowietów. No jaka ta Polska będzie, taka będzie, ale jednak chcemy wracać na swoje włości i tak dalej. I jeszcze ważna rzecz, pani redaktor.
Ostatnie zdanie.
Babcia zawsze mi mówiła o Niemcach. Nigdy z jej ust nie padło to słowo z tej obecnej nowomowy orwellowskiej naziści, prawda?
Tak.
O jakichś nazistach, o jakichś mitycznych nazistach, którzy, nie wiem, posługują się jakimś językiem nazistowskim. Ja się po prostu dowiaduję teraz z tych, no w cudzysłowie, postępowych mediów. Moja babcia cały czas po prostu mówiła o Niemcach, opowiadała mi właśnie, jak w tym Strausbergu bestialsko.
Ja mam pytanie do pana, czy pan spisał jakieś wspomnienia swojej babci?
Uprzejmie informuję, że nie. I pani redaktor, kiedyś jeszcze tak pochwalę panią redaktor i pochwalę też siebie, bo ładnie kilka lat temu rozmawialiśmy też właśnie wieczorem o syberyjskim Białymstoku, tak?
To
polskie
prawda.
Sioło, gdzieś głęboko na Syberii i tak dalej, i tak dalej. Kiedy byłem przypadkiem w jakiejś firmie, ktoś po charakterystycznej, nie wiem, tembrze, po moim głosie mnie rozpoznał, no i po prostu do mnie podszedł, no i gratulował mojej wiedzy, no i rezolutności pani redaktor, że tak długo mnie trzymała na antenie, że po prostu no ktoś to gdzieś tam przypadkiem, nie wiem, włączył radioodbiornik i tak dalej, później do końca mojej wypowiedzi i do tego, w jaki sposób pani redaktor te moje słowa moderowała, po prostu no tak go to urzekło, że po prostu nie był w stanie tej audycji wyłączyć, słuchał do końca.
W każdym razie gratuluję pamięci, bo ja jeszcze bym chciała słowo o tej książce, bo pan już nie ma wyboru. Otrzymuje pan książkę Króliki z Ravensbrück. Ja nie wiem, czy państwo słuchacze pamiętają, że była taka książka Kobiety z Ravensbrück, które polecam, bo tam jest to pełen dokument. Natomiast tu jest fikcja, ale fikcja zainspirowana niezwykłym losem kobiet z hitlerowskiego obozu. W każdym razie, jeżeli mogę, jeżeli pan pozwoli jeszcze słówko, to Mary Chamberlain, też autorka brytyjska, po lekturze tej książki napisała, że jest to niezwykła i głęboko poruszająca opowieść, która trzyma w napięciu do samego końca. A Jean Mansell, pisarka amerykańska, napisała, że porywająca, przerażająca, chwytająca za serce lektura. Nie będzie pan rozczarowany.
Jeszcze takie słóweczko, tak? Ja mieszkam w podgorzowskiej wiosce, po niemieckim domu. My z panią Reginą, która jest tutaj no taką prawowitą jakby właścicielką, ona jako 8-letnia dziewczynka w 45 roku opuszczała ten swój rodzinny dom. Według jej zapewnień jej ojciec nawet nie był no właśnie nazistą, był elektrykiem. Kiedy tutaj wkroczyła polska administracja, to po prostu byli pozytywnie zaskoczeni. Ta elektryfikacja była tak daleko zaawansowana technologicznie, że polscy elektrycy nie byli w stanie tego ogarnąć. I my jesteśmy w bardzo miłych, zażyłych kontaktach. Ona nas co kilka lat odwiedza, przysyła paski świąteczne, wysyłamy sobie też kartki świąteczne i tak dalej. Panie dyrektor, ja uważam, że po prostu wszystkiemu są winne złowrogie, nie wiem, szatańskie ideologie, tak?
Ale ja teraz, przepraszam bardzo, ale ja będę, ja muszę teraz pana ogarnąć, nie lubię tego słowa. Ja teraz muszę pana ogarnąć, bo mamy 4 minuty do godziny 21, a jeszcze muszę poza anteną pana, przepraszam bardzo, dane odebrać, żeby móc wysłać tę książkę Anny Ellory. Także proszę się ze mną nie rozłączać. Wszystko, co pan mówi, jest bardzo ciekawe i kiedyś pewnie znajdziemy jeszcze czas nawet na rozmowę poza anteną. A ja przypominam, wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka, styczeń, Króliki z Ravensbrück, Anny Ellory, znakomity dokument, na pewno będzie z tego film. I druga książka, znakomita też w sensie faktograficznym, Architekci śmierci o rodzinie inżynierów Holokaustu, Karen Bartlett, Pruszyński i Spółka. Polecam obydwie te książki.